Panie redaktorze, uporządkujmy może fakty, bo rozmawiamy o ładzie medialnym w Polsce po słynnej uchwale w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. To był druk sejmowy numer 117, a potem nastąpiło 107 minut, a potem co się działo? Jakie są fakty w tej sprawie, jeśli chodzi o kwestie telewizji publicznej przede wszystkim, ale także i radia publicznego i wspomnianej przeze mnie Polskiej Agencji Prasowej?
Szanowni Państwo, mieliśmy do czynienia z ustawką, ze zwykłym działaniem obliczonym na błyskawiczne i szybkie przejęcie kontroli nad mediami publicznymi, bo zarówno ta uchwała, która została przyjęta po debacie, która odbyła się w parlamencie, jak i późniejsze działania, to jest zwykła chucpa i działanie nieprawne polityków, którzy nie mogli znieść tego, że w Polsce jest pluralizm, że w Polsce jest wolność słowa, że w Polsce funkcjonują niezależne od rządu koalicyjnego media. I to, o czym pan redaktor powiedział, te 107 minut to jest najlepszy dowód na to, że wszystko było również wcześniej ukartowane, przygotowane, a minister kultury odegrał jakiś teatrzyk, w którym najpierw był właśnie w parlamencie, siedział i była ta debata, później też uchwała oczywiście przyjęta. Uchwała, a nie ustawa. Ja wierzę, że słuchacze Polskiego Radia Rzeszów już wiedzą, że uchwałą nie można zmieniać prawa. Tutaj potrzebna była ustawa. No a później Sienkiewicz 107 minut doprowadził do podpisania aktów, których raz, że przygotowanie, odczytanie, przeprowadzenia wszystkich kolejnych kroków i zebrań, to wszystko powoduje, że my wiemy na pewno, że tutaj jest złamane prawo. No i tak działać nie można w Polsce, w państwie prawa, w państwie, które mieni się państwem demokratycznym. Doszło do przewrotu na rynku mediów, no i w tej chwili mamy właśnie to zamieszanie, które spowodował rząd Donalda Tuska.
Ale panie redaktorze, pan powiedział, mówimy o fakcie, jakim miał miejsce, o tej uchwale podjętej większością koalicji rządzącej, ale wróćmy do wcześniejszej wypowiedzi, że wszystko będzie zgodne z prawem, tak jak my je rozumiemy. Nikt nie spodziewa się miękkich rozwiązań, więc można było się spodziewać właśnie nie takiego miękkiego rozwiązania, ale czy aż do takiego stopnia, czy komentatorzy polityczni, dziennikarze, opinia publiczna spodziewała się, że dojdzie do takiej eskalacji?
Takie scenariusze się pojawiały, natomiast ostatecznie wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby Polska i także wizerunek Polski na arenie międzynarodowej nie został wskutek takich czy innych działań nadszarpnięty. A tutaj widzimy jednak, że Donald Tusk i jego ekipa doprowadzili wprost do tego, że jest duże zaniepokojenie międzynarodowych organizacji zrzeszających dziennikarzy, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Widzimy, że zaczynają rozpisywać się również media i w Europie, i w Stanach, które wskazują na to, że Donald Tusk, który właśnie zapowiadał, że chce tutaj przywrócić porządek, że mają obowiązywać inne standardy, bo w jego ocenie te standardy były wcześniej łamane, zachowuje się w sposób jak dyktator jakiś tutaj, prawda? Autorytarna władza, widać, że tutaj postępuje, podejmuje kroki, które zwyczajnie nie są akceptowalne w cywilizowanym świecie.
Wspomniał pan o Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ale to także Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, Europejska Federacja Dziennikarzy, inne organizacje piszą o tym. Natomiast ja chciałbym teraz poprzestać na faktach. Mamy trzy walne: TVP, PAP, Polskie Radio, pięć aktów notarialnych, no i wchodzą nowe rady nadzorcze, no i tak zwane nowe zarządy. Ale przypomnę, że prezesem był Mateusz Matyszkowicz. Po jego rezygnacji czasowo pełnił tę funkcję przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Łopiński. No ale mamy kolejny fakt, nie medialny, ale fakt, który ma miejsce. Michał Adamczyk powołany przez Radę Mediów Narodowych na prezesa TVP. Rada Mediów Narodowych jako ta jedyna uprawniona ustawowo, a nie na podstawie uchwały, do działania. Jak będzie kształtował się dalej scenariusz tych wydarzeń, siłowych rozwiązań?
No, mamy bez wątpienia sytuację patową, to znaczy taką, w której mamy uzurpatorów z jednej strony, tych, którzy próbują sprawić takie wrażenie, że tutaj już klamka zapadła, że doszło do zmian, że nowy rząd właśnie przejął media prawnie, nieprawnie, ale on to zrobił. No niestety trzeba się z tym pogodzić. No i z drugiej strony mamy umocowaną w polskim prawie i ustawodawstwie Radę Mediów Narodowych, która jako jedyna jest kompetentna i ma zdolności, żeby wybrać rzeczywistych prezesów spółek Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Więc oczekujemy w tym momencie na także decyzję sądu rejestrowego, który no, musi zareagować na tę sytuację. Jeśli sąd rejestrowy spojrzy na to zgodnie z literą prawa, zgodnie ze stanem faktycznym, który wprost określa, kto może, a kto nie może powoływać prezesów, no to tutaj będziemy mieli sytuację w takiej, której no jedna z tych stron, ci uzurpatorzy, będą musieli się wycofać. Jeśli zaś sąd rejestrowy zatwierdzi zmiany, które no w sposób nieprawny zostają wprowadzone, no to wszyscy będziemy mieli prawo obawiać się tego, w jakim my państwie dziś żyjemy, że skoro wymiar sprawiedliwości podejmuje decyzje i zatwierdza powołane nieprawnie władze spółek medialnych, no to tutaj już przestajemy mówić o tym, że żyjemy w państwie prawa. No, na to zgody być nie może. Głęboko wierzę, że tutaj jednak decyzja będzie mocno przemyślana i także w oparciu o prawo, bo w tym wszystkim musicie państwo wiedzieć, że właśnie prawo jest najważniejsze. Prawo, które jest podstawą systemu demokratycznego. Oczywiście z demokracji wypływa również pluralizm na rynku mediów, wolność słowa, niezależność dziennikarska, ale to, co się dzieje w tej chwili wokół mediów publicznych, to jest w gruncie rzeczy obrona demokracji i właśnie prawa, które jest filarem tego ustroju.
Wspomniał pan o decyzji sądu rejestrowego, ale spójrzmy też, odchodząc na kilka chwil od kwestii medialnych i tego pluralizmu medialnego w Polsce, to spójrzmy na działania nowego ministra sprawiedliwości. No tutaj mamy uchwałę, która ma przywracać ład i porządek prawny, bezstronność, rzetelność mediów publicznych, ale spójrzmy na działania pana Bodnara, który rozporządzeniami ustala, co jest prawnie obowiązujące w tym kraju, więc no to też bym poprosił o komentarz, bo liczy pan na niezawisłe sądy.
Tak, liczę na niezależne sądy, niezawisłe sądy, natomiast działanie ministra Bodnara również powoduje oburzenie i szereg sprzeciwów w środowisku i środowiskach prawniczych, które wskazują, że no po prostu to jest działanie nieprawne. Ja wrócę jeszcze tylko do kwestii mediów, dlatego że przypomnijcie sobie państwo, że były rzecznik praw obywatelskich, pan Bodnar, no zupełnie inaczej zachowywał się w sprawie mediów publicznych bodaj w roku 2016, gdzie wtedy mówiono o tym, że no tutaj minister kultury nie ma prawa powoływać prezesów spółek medialnych, że kto jest w kompetencjach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A dziś nie ma kłopotu z tym, że właśnie minister kultury zachowuje się w taki sposób. i zupełnie pomija kwestię związaną z tym, że to właśnie Rada Mediów Narodowych odpowiada za ten proces, za powoływanie prezesów. Tutaj też często przywoływany jest ten temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które rzekomo miałoby dotyczyć właśnie Rady Mediów Narodowych. Natomiast no, wszyscy wiemy, że to niemożliwe, dlatego że orzeczenie zostało wydane zanim Rada Mediów Narodowych została przez polski parlament. Polski parlament wybrany w drodze demokratycznych wyborów ukonstytuowana. Więc widzimy też, że no, ten tak zwany autorytet obozu liberalno-lewicowego, pan Bodnar, również tutaj się deprecjonuje i jakoś dewaluuje i rozmienia na drobne właśnie w kontekście tego, że jest jakiś doraźny interes polityczny i on już widać przyjmuje postawę taką, która ma odpowiadać i jakoś uzasadniać działania obozu władzy, działania nieprawne, działania niekonstytucyjne, działania, które określamy wprost zamachem stanu.
Panie redaktorze, dobiega końca rok 2023, niebawem wkroczymy w rok 2024. Mamy wszechogarniający monopol mediów, zewsząd docierają do nas różne informacje, internet, radio, telewizja, inne komunikatory społeczne, a tu nagle początek XXI wieku, w środku Europy, w cywilizowanej części świata, odcięcie sygnału, no jak pan na to patrzy, no to ludzie odcinani są od informacji, mówię tutaj o wyłączeniu TVP Info, jednego kanału informacyjnego w telewizji publicznej, no mogą dojść do tego różne zagrożenia i jest to dla dużej części Polaków no jakby tak zwane okno na świat. No jesteśmy w cywilizowanym świecie.
Tak nam się wydawało do 20 grudnia do godziny 11:18, bo to właśnie o tej godzinie wyłączono program TVP Info, kanał informacyjny Telewizji Polskiej. Wyłączono również, to państwo wiecie, anteny regionalne TVP3, które bardzo często dla wielu widzów, odbiorców były źródłem informacji o tym, co się dzieje w ich najbliższej okolicy. Ja chciałbym tylko tutaj posłużyć się takim przykładem z Dolnego Śląska, bo no to tu mi oczywiście najbliżej też spojrzeć i podać takie uzasadnienie. Mieliśmy teraz roztopy, stan przeciwpowodziowy na niektórych rzekach. I to było realne zagrożenie, także i pewnego rodzaju obawa dla mieszkańców tutaj akurat ziemi kłodzkiej. No i nie było możliwości przekazania informacji, czy oczywiście gdzieś jakimiś kanałami, kto mógł, to tam przez internet znalazł informacje, ale często odbiorcami mediów regionalnych są osoby starsze, które nie są biegłe tutaj akurat korzystając ze smartfonów czy z komputera. I właśnie radio czy telewizja dają te informacje, no a zostały pozbawione, bo ktoś podjął taką decyzję, ktoś podjął polityczną, brutalną decyzję o tym, żeby posłużyć się właśnie taką bronią, która jest w gruncie rzeczy, którą jest dezinformacja. I to też należy nazywać rzeczy po imieniu. To jest uderzenie w Polaków ze strony tych, którzy podjęli takie nieprawne kroki, dlatego że odebranie im źródła informacji, ja już abstrahuję, że to był okres świąteczny, że dla wielu starszych osób to była sytuacja po prostu niezrozumiała. My znamy kontekst tych uwarunkowań prawnych, politycznych, natomiast jest wiele osób, które po prostu, którym nagle coś zabrano, zburzono ich spokój, zburzono no, pewien porządek i to, że byli też przyzwyczajeni do tego, że o stałej porze oglądają właśnie informacje regionalne. Nikt się z tym nie liczył. Tak nie zachowują się cywilizowani ludzie. Tutaj zabrakło wszystkiego, co cechuje osoby wrażliwe, myślące i takie, które po prostu szanują drugiego człowieka.
A taki komentarz na naszej antenie pojawił się dzięki rozmowie z Januszem Życzkowskim, redaktorem naczelnym Gazety Wrocławskiej, wieloletnim współpracownikiem Polskiego Radia. Dziękuję panu bardzo. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam państwa.